Chciałbym krótko przed naszymi modlitwami przeczytać, czy podzielić się Bożym Słowem. Kiedy Pan przemożną ręką wyprowadził naród izraelski z Egiptu i kiedy było im ciężko i kiedy wołali do Pana, aby im ratował, aby im pomógł, Pan nie był obojętny na ich wołania. I czasami my dzisiaj też podobnie czynimy. Też kiedy nam jest ciężko, trudno w życiu, wołamy do naszego Pana i prosimy: Panie, dopomóż, Panie, rozwiąż nasze sprawy, nasze problemy, z którymi się borykamy na co dzień. I Pan też czasami nie jest obojętny na nasze wołania. Ale wiecie, kiedy właśnie śledzimy historię narodu izraelskiego, kiedy właśnie Pan przemożną ręką ich wyprowadził i kiedy w cudowny sposób właśnie ich prowadził i kiedy doświadczali tak realności Boga i byli zadowoleni z tego wszystkiego, ale kiedy przyszedł mały problem, już zaczęli zawodzić, już zaczęli biadolić i kiedy właśnie Mojżesz z Aaronem wyprowadzili ich z tego Egiptu i czytamy, że w nocy anioł pański ich prowadził w słupie ognia, gdzie im oświetlał. W dzień ich tak samo prowadził. I kiedy obejrzeli się do tyłu, zobaczyli, kiedy wojska właśnie egipskie ruszyli w pogoń za nimi, nagle się wystraszyli. A zapomnieli już o tym wszystkim, czego Pan doświadczył na ich oczach, tego, co Pan pokazał im, jak jest potężny, jak jest wielki. I zapomnieli. I nagle zaczęli biadolić, nagle zaczęli mówić, czy nie mogliśmy zostać w Egipcie, czy aż tak nam źle było. I szemrali, biadolili i do Mojżesza mówili. I wiecie, kiedy Pan Mojżesz to zobaczył, Pan Bóg, czytamy, że anioł pański wycofał się do tyłu, był między wojskami egipskimi a narodem izraelskim. I wiecie, z tyłu dla wojsk egipskich była ciemność, a z przodu dla narodu izraelskiego noc była rozjaśniona. Dziwne, nie? Z tyłu dla wojsk egipskich była noc, ciemność, a z przodu dla tego narodu izraelskiego było światło, gdzie mogli iść dalej. I Pan na ich oczach dokonał właśnie takich wielkich rzeczy, że właśnie też i morze się rozstąpiło i mogli suchą nogą przejść. Ale to jest taka namiastek tego, co Pan dokonał na ich oczach. I czytamy, że Pan dokonywał na ich oczach wielkich rzeczy. Kiedy chcieli pić, ze skały tryskała woda. Kiedy byli głodni, Pan spuszczał im mannę. Kiedy im się zachciało mięsa, Pan dał im przepiórki. I Pan dokonywał tak wielkich rzeczy na ich oczach, a mimo to biadolili, mimo to upadali. I tak, kiedy znane historie, często wracamy do tego, często czytamy o tym, mówimy o tym, ale kiedy czasami porównuję swoje życie, nasze życie, też do tego narodu izraelskiego, chociaż to był naród wybrany, ale czy nie postępujemy podobnie? Czy czasami w naszym życiu nie ma podobnych sytuacji? Kiedy jest nam ciężko, wołamy: Panie, ratuj, Panie, pomóż, Panie, Ty widzisz mój problem, Ty widzisz moją trudną sytuację. Ale kiedy jest dobrze, to co robimy? No jest nam dobrze. Po co nam Pan Bóg? Damy sobie rady. Rozwiążemy sami swoje problemy. Sami pokonamy, jesteśmy mocni, jesteśmy potężni. Wydaje się nam, że mamy może pieniądze, mamy inne rzeczy. Po co nam Pan Bóg? Tak czynił naród izraelski. kiedy im było dobrze, zapominali. Kiedy przyszła trudna jakaś sytuacja ich w życiu, zaczęli szemrać. No gdzie jest ten Pan Bóg? Kiedy Mojżesz udał się na górę, aby rozmawiać z Panem i chwilę go nie było i wiecie, ten naród izraelski zapomniał o Mojżeszu i mówią do Araona, nie wiemy, co się stało z tym owym mężem, który nas wyprowadził z Egiptu. Mówią, nie wiemy, co się stało z owym mężem. Ten Mojżesz, który na oczach ich dokonywał wielkich rzeczy, gdzie Bóg go używał jako swoje narzędzie. Mówią, nie wiemy, co się stało z owym mężem. I mówią, uczyń nam bogów, którzy nas poprowadzą dalej. Tak szybko zapomnieli. Taka jest natura człowieka. Tak samo my, ja w swoim życiu też czasami zastanówmy się, ile razy zapomnieliśmy o naszym Bogu. Ile razy Go zasmuciliśmy swoim życiem, swoim postępowaniem. Czym się różnimy od tego narodu? Czy nie postępujemy podobnie? A Pan Bóg chce nas prowadzić. Pan Bóg chce być naszym przewodnikiem. Pan Bóg wie, co jest dobre, co jest najlepsze dla mnie i każdego z nas. I dlatego czasami musi nas smagać. Czasami, tak, ten naród izraelski czasami musiał być karany. 40 lat krążyli po pustyni. Przez nieposłuszeństwo. Przez ich upartość. A mogli pokonać to szybko. Ale mimo to Pan się troszczył o nich. Mimo to Pan ich prowadził. Mimo to Pan ich karmił. Mimo to Pan ich poił, dawał im wodę. I wiele innych rzeczy. Pan Bóg dokonywał na ich oczach. Ale nasza natura człowieka jest czasami taka, jak powiedziałem, kiedy jest nam dobrze, zapominamy o naszym Bogu. I próbujemy używać zażywać tych ostatnio. Jak się tak dowiaduję, czasami jest mi smutno, czasami jestem troszkę przerażony, kiedy się dowiaduję, gdzie dzieci Boże, które kiedyś były z Boże, spędzają czas. Jestem trochę przerażony tymi, czasami nawet mi smutno z tego powodu. Kiedy się dowiaduję, czasami też i są to najbliżsi. I czasami puste krzesła tu są, bo postępujemy podobnie właśnie jak ten naród izraelski. Jesteśmy nieposłuszni. I kiedy przychodzi trudna sytuacja w życiu, zaczynamy szemrać, zaczynamy biadolić i Bóg musi działać różnymi sposobami do nas i mu używać różnych rzeczy, aby nas przyprowadzić tu z powrotem na to miejsce. Aby nas przyprowadzić do swojego stada. Dlatego, że Pan jest wierny. Pan się nie zmienił, to my się zmieniamy. Jego moc jest taka sama jak dawniej. Jego miłość jest taka sama jak dawniej. Taka sama i dzisiaj. Do mnie i każdego z nas. Tylko Pan Bóg chce nas mieć dla siebie. Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym, czytamy w Słowie Bożym. I Pan Bóg, jeśli widzi dziecko Boże, które było tutaj, a jest gdzie indziej i próbuje różnych rzeczy, aby nas sprowadzić tu z powrotem. Tak to czynił dla tego narodu izraelskiego. Albowiem Pan Bóg nie odrzuca na wieki. Pan Bóg troszczy się o każdego z nas i Pan, czytamy w Słowie Bożym, że oto ja posyłam anioła, a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą masz iść. Taki jest Pan Bóg. I Pan Bóg chce właśnie, abyśmy kroczyli Jego drogą i abyśmy byli Mu posłuszni, abyśmy nie byli głusi na Jego głos, na Jego wołanie. I teraz, kiedy będziemy chcieć się modlić, jeżeli w moim życiu, w naszym życiu jest co, zasmuciliśmy naszego Pana, jest czas, abyśmy mogli Mu to powiedzieć, aby prosić o przebaczenie, ale też jest czas, gdzie możemy uwielbiać i wywyższać naszego Pana za to, że tu właśnie jesteśmy na tym miejscu, za to, że nas obudził, dał nam zdrowie, dał nam siły, bo jest tego godzin, abyśmy Go uwielbiali i wywyższali. Prośmy też za naszymi bliskimi, za tymi, których nie ma tu wśród nas, którzy może są chorzy, słabi i nie mogą tu być, ale za tymi, którzy też zasłabnęli na drodze wiary, przynośmy takich modlitwach. Też brat Tomek dzisiaj jest w zborze w Chorzowie, tam będzie usługiwał. Prosimy też, aby i Pan błogosławił ten czas tam, aby go użył jako swojego sługę i błogosław. Prosimy też, aby Pan błogosławił ten czas. Będzie jeszcze usługiwał brat Adam. Będziemy dzisiaj przystępować też do pamiątki i abyśmy wspominali ten czas właśnie, gdzie Pan Jezus na krzyżu Golgocie oddał swoje życie, abyśmy przystępując do tej pamiątki przystępowali z taką bojaźnią. Powstańmy i uwielbiajmy naszego Pana.
W Chrystusie. Ciężko mi było dzisiaj się przygotować. Jakoś tak myśli mi się rozpraszały i postanowiłem skorzystać z tego, że we środę jest nas tutaj z tego grona niewielu. W tej chwili chyba jeszcze dwie osoby tylko. Także chcę powiedzieć, zakończyliśmy list do Rzymian na środowych rozważaniach. Nie wiem, jak to długo trwało. Jak się tak zacząłem zastanawiać, ile czasu spędziliśmy nad listem do Rzymian, nie umiem w tej chwili odpowiedzieć. Ale wcale bym się nie zdziwił, jakby nawet to było parę lat. Powolutku rozważaliśmy myśl za myślą apostoła Pawła. I na zakończenie mieliśmy pod rozwagą drugą część rozdziału 16, ostatniego oczywiście rozdziału. I chciałbym się podzielić pewnymi spostrzeżeniami, pewnymi myślami, do których tam doszliśmy wtedy, które Pan nam przekazał za pomocą apostoła Pawła. My tak często mówimy list do Rzymian, list do Efezjan, czasami ktoś powie list apostoła świętego Pawła, tak całym zdaniem. Nie wiem, czy zastanawiamy się nad tym, że list to jest rzeczywiście list. Czasami podchodzimy do tego, że jest to Słowo Boże, że jest to coś podyktowane z Ducha Świętego. I na pewno tak, na pewno tak. Ale moi kochani, list jednak trzeba napisać. Trzeba napisać, trzeba go ułożyć. Gdybym się spytał, kto w tej chwili pisze listy? Jest tu ktoś? Podniesie rękę? Jest, Anita. Popatrzmy, jest to wyjątek. Ja bym się nawet nie zdziwił, jakby w ogóle nikt nie podniósł ręki. No żyjemy w jakichś innych czasach niż zawsze, prawda? No moi kochani, kiedyś, żeby się cokolwiek porozumieć, żeby przekazać jakąś wiadomość, a nie mogę być osobiście, no można było przez posłańca komuś przekazać. Bracie Iczku, powiedz to i to, jak tam będziesz. Tak? No można tak. Ale to jest bardzo nietrwałe. I wszelką ważną wiadomość no ludzie zawsze chcieli utrwalić. Chcieli ją zapisać. I do tego służył list. Ja jeszcze pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej, jedną z największych okropieństw, jaką nauczyciel ode mnie wymagał, to pisanie listu. To był jeden z elementów języka polskiego. Trzeba było się nauczyć pisać listu. List ma swoje prawa, swoje zasady. Zawsze musi być wstęp. Odpowiednie zwrócenie się do adresata. Zauważmy, w tej chwili jak popatrzymy, są takie listy elektroniczne, prawda? Maile, e-maile jakoś tak się to nazywa, ja tam nie jestem w tym biegły. SMS-y. Są takie bardzo krótkie listy, bardzo krótkie wiadomości. Moi kochani, tam są najczęściej takie sformułowania, takie zwroty, które komuś, kto nie jest zorientowany, wręcz sprawią duży kłopot. Skróty myślowe, skróty zdaniowe, zwłaszcza młodzież to ma już tak pewne znaki, które coś już tam oznaczają. Trudno się porozumieć. I myślę, że bardzo często nie zdajemy sobie tak do końca sprawy, jaki to był wysiłek kiedyś napisać taki list. Bo to był konkretny list. To był konkretny list apostoła Pawła, który był przesłany. Najprawdopodobniej apostoł Paweł był wtedy w Koryncie i trzeba było dać wiadomość do Rzymu, do braci w Rzym, mieszkających w Rzymie. Czyli z Grecji, dawnej i obecnej, do Włoch. Rzym, stolica Włoch, wtedy Cesarstwo Rzymskie, obecnie Włochy. Najwygodniej było przeprawiać się statkiem, bo to przez Zatokę, Morze Adriatyckie chyba to trzeba przebyć, ale to już też nie bardzo się orientuję. Była to najwygodniejsza podróż. Moi kochani, jak wspomniałem, są pewne zasady pisania i trzeba mieć umiejętność, jeszcze też powiedzmy sobie szczerze, że niektórzy jak nie mają umiejętności pisania listu, to no jest ciężko, naprawdę ciężko i też miałem już takie listy w swoich rękach, szczególnie jeszcze od dzieci, od wnuczki na przykład, tam widzimy jakąś taką wyraźną nieumiejętność, czy gramatyczną, czy stylistyczną i no, wtedy jeszcze dzieci się nie pilnują pewnych zasad. Natomiast apostoł Paweł był już dorosłym człowiekiem. Był człowiekiem bardzo wykształconym. Jak na obecne czasy można powiedzieć, górna półka wykształcenia. I było rzeczą niemożliwą, żeby taki człowiek nie umiał pisać listów, prawda? I to, co zastanowiło mnie we środę, zaczęliśmy czytać od wersetu 17. Ja się tak ograniczę może tylko do czterech wersetów, a może jeszcze mniej. Od 17 do 20. Może przeczytajmy w tej chwili te słowa. Proszę was jeszcze, bracia, szczerzcie się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia na przekór nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was. Pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Dlaczego ten fragment? Moi kochani, wspomniałem o pewnych zasadach pisania listów. I te zasady były już wtedy znane, powszechnie znane. I zawsze jest ten wstęp, jest adres, jest często wychwalenie, pozdrowienie na samym początku, później jest sedno tego listu, różne sprawy możemy omawiać, po czym zazwyczaj kończymy list, prawda? I znowuż popatrzmy, że jeżeli kończymy list, to właśnie bardzo często, co wtedy mamy jeszcze na myśli? No zazwyczaj to, żeby pozdrowić, ucałować kogoś jeszcze, kogoś, z kim dana osoba, do której pisze, się zna, z kim się spotyka, z kim ma jakieś zażyłości, a ja również ją znam, bardzo często tak się dzieje, że przesyłamy pozdrowienia, prosimy, aby ich pozdrowiono. I mniej więcej coś takiego samego mamy i w tym liście. Zauważmy, że ten 16 rozdział, może też na, odczytam kawałek. Ten 16 rozdział tak się zaczyna. Polecam wam Febę, naszą siostrę Diagonisę, kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak świętych winno się przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała i ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawiali karku i którym winienem wdzięczność, nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły. Pozdrówcie także Kościół, pozdrówcie Marię, pozdrówcie wszystkich, którzy, ja już teraz tak omijam, żeby nie wszystko czytać, pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula, pozdrówcie Tryfonem i Tryfozę, pozdrówcie, pozdrówcie i pozdrówcie. I zauważmy, że jeżeli coś takiego czytamy, to myślę, że każdemu z nas się nasuwa wniosek, że co? Koniec listu. W zasadzie dużo rzeczy omówił apostoł Paweł. Najprawdopodobniej doniesiono mu o jakichś potrzebach tego zboru, żeby apostoł Paweł je wyjaśnił. I tak się też dzieje, bo przez kilkanaście rozdziałów apostoł Paweł objaśnia różne rzeczy i wreszcie przystępuje do pozdrowień. Zacząłem się zastanawiać, jak długo mógł być pisany taki list. Myśleliście, moi kochani? 16 rozdziałów. To jest najdłuższy list, jaki jest napisany w Nowym Testamencie. Jak długo go apostoł Paweł mógł pisać? W zasadzie będziemy zgadywać. Nie ma żadnej pewności. Ale jakoś coś mi tak wewnętrznie mówi, że ten list to nie był napisany ani w jedną godzinę, ani w jeden dzień, może nawet i tydzień był mało. Bo zauważmy, jeżeli apostoł Paweł dostał pewne dane odnośnie problemów, to trzeba przemyśleć sprawę, jak teraz odpisać, prawda? Poza tym jest pytanie, czy ma na czym napisać. Znowuż popatrzmy, że my nie zastanawiamy się w tej chwili za bardzo nad tym, na czym napisać. Papier jest czymś tak powszechnym, tak tanim. Długopis, pióro, ołówek, na porządku dziennym wszystko możemy otrzymać bez problemu. Ale czasy, kiedy żyje apostoł Paweł, tam nie ma papieru. Tam są do dyspozycji albo skóry cielęce, bardzo, bardzo drogie i już nieco tańszy papirus. Chyba, że jeszcze się mylę, może jeszcze jakiś inny materiał. Pisanie na tym to jest kaligrafia. Znowuż, pokolenie, które ma poniżej 20 lat, a może nawet i ponad, poniżej 30, chyba nie bardzo wie, co to jest kaligrafia. W tej chwili już się tak nie zwraca na to uwagę, ale znowuż pokolenie starsze od mojego to jeszcze wie, co to znaczyło. Chyba gotyk się to nazywało. Pismo gotyckie. Każda jedna literka była wykaligrafowana w bardzo specyficzny sposób. Żeby napisać zdanie, jedno zdanie, trzeba było poświęcić godzinę. Apostoł Paweł nie pisze własnymi rękami. Pisze przez ręce brata Tercjusza. To w zasadzie Tercjusz musi to wszystko wykaligrafować. Najprawdopodobniej ma dobre oczy i może to, co apostoł Paweł dyktuje, może przepisać. Ale to jest kaligrafia. Dawniej każdą literę stawiało się osobno. To nie jest takie pismo, jak my w tej chwili jesteśmy przyzwyczajeni. Moi kochani, ten list był przemyślany. Na 100% był przemyślany. Na 100% kilka dni, może kilka tygodni apostoł Paweł poświęcił razem z Tercjuszem, aby ten list napisać. I w momencie, gdy przychodzi do pozdrowień, można by powiedzieć, no powinien zakończyć, prawda? Podsumować. Natomiast co się dzieje? No właśnie, ten 16 jeszcze werset, który nie czytaliśmy. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugim pocałunkiem świętych. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusa. No taki ewidentny koniec. Bardzo możliwe, że na ten dzień zakończył apostoł Paweł dyktowanie, po czym jak się obudził na następny dzień, pomyślał, no tak, ale jest jeszcze coś ważnego. Jest jeszcze coś, o czym jednak muszę przestrzec. Znowuż, dzisiaj to by było na komputerze, na klawiaturze wystukane. Jeżeli by zdarzyło się coś takiego, że już tu pozdrawiam, a jeszcze coś powinien dopisać, no nic innego jak tam nacisnąć jakąś spację, enter, nie wiem, klawisze różne, przelecieć do góry, już dopisane, po kłopocie. Można by się było zapytać, dlaczego apostoł Paweł nie przekreślił tego, no właśnie, ten papirus był bardzo drogi, każde miejsce było drogocenne. I dlatego chyba dopisał. Ale skoro dopisał, już po wstępnych pozdrowieniach, bo potem jeszcze są pozdrowienia od nich samych. Tutaj mówi apostoł Paweł, pozdrówcie wy następnych nam znanych. Potem jeszcze są w następnych wersetach pozdrowienia od tych, którzy właśnie są przy apostole Paweł. Dlatego nic nie przekreśla apostoł Paweł. Dochodzi do wniosku, że jest jeszcze coś bardzo ważnego. Moi kochani, coś, co takiego na końcu już wydawałoby się nic nie potrzeba, a jeszcze jest dodane, to jest naprawdę ważne. Ja w tym momencie od razu jakoś tak myślami przechodzę do czasów Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus, kiedy jest po raz ostatni, pamiętamy sytuację, wieczerza, podaje chleb i wino. Można by było powiedzieć, że no najważniejsze, coś, co i dzisiaj będziemy mogli sięgnąć, będziemy wspominać, co to oznacza. Brat tu pewnie odczyta z Pisma Świętego werset konkretny. A w tym momencie, gdzie Pan Jezus myśli już o swojej śmierci, myśli o swojej męce, w pewnym momencie, kiedy apostołowie jeszcze zaczynają taki niezbyt ciekawy temat, prawda? Kto z nich większy? To wstaje od stołu, przepasze się. Zacznie dziwną rzecz robić, bo on, Pan, nauczyciel, a weźmie miskę i pokłoni się, można powiedzieć, przed każdym z apostołów i będzie im nogi umywał. Zauważmy, że rzeczy, które są robione na samym końcu, one zazwyczaj mają bardzo duże znaczenie. Bardzo dużą moc. I myślę, że no, nie do końca są to rzeczy do porównania. Ta sytuacja tam z Wieczernika i to, co apostoł Paweł pisze, ale ja też mam takie wrażenie, apostoł Paweł jest z tymi adresatami, braćmi w Rzymie przez tydzień, dwa, a może trzy myślami. Myślami on jest przy nich, zastanawia się cały czas, co jeszcze powiedzieć, co jeszcze im przekazać. I chociaż już wydawało się, że zakończył, teraz wraca jeszcze do takiej jednej frazy, jeszcze do takich przestróg oszczerzeń. Proszę was jeszcze, bracia, szczęście się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia na przekór nauce, którą otrzymaliście. Kogo tak naprawdę mamy się szczec? Znamy takich ludzi, którzy ciągle doprowadzają do sporów? Jakbym teraz zaczął pytać każdego po kolei, może tam czasami znalazłby się znak zapytania, ale jak chwilę by się zastanowił, myślę, że znalazłby taką osobę, z którą jeżeli się spotka, z którą jeżeli się zobaczy, to bardzo często efekt tego spotkania to jest spór o cokolwiek. Moi kochani, nasz najbliższy sąsiad, z którym graniczymy, różnych mamy sąsiadów. Czasami zupełnie od nas niezależnych, prawda? Bo czasami jeszcze jak sami kupimy działkę i już mamy sąsiadów, to w tym momencie od nas to zależało. No tylko, że najczęściej ich nie znamy. Kupując działkę, to nie znamy. Możemy się wybudować, dopiero potem nam się oczy otwierają, prawda? Z kim mamy do czynienia obok. Ale czasami jest to tak, że mieszkamy, bo rodzice tu mieszkali, bo jest to dom pokoleniowy, mamy różnych sąsiadów. Błogosławieństwem są dobrzy sąsiedzi. Chyba każdy się z tym zgodzi. Kto tutaj siedzi, kto ma sąsiadów, a każdy ma sąsiadów, bo w bloku czy gdziekolwiek zawsze są jacyś sąsiedzi. Błogosławieństwem są dobrzy sąsiedzi. Ale zauważmy, że no, nie wszyscy mają taki komfort. I bardzo często jest tak, że sąsiad robi nam na złość. Moi kochani, no co wtedy robić? Wychodzę z domu, widzę sąsiada, to co robię? No od razu idę z pretensjami, od razu krzyczę na niego. Dopominam się o swoje, no bo robi mi na złość, bo robi mi, to mi jakieś tam ścieki puścił, bo akurat takie pochylenie, to płot mi tam wziął, pomalował na brzydki kolor, to zasadził drzewko prawie w granicy i które mi teraz śmieci, no można wymyślać. Moi kochani, często tak jest, że trzeba się upomnieć o swoje, bo może nam zatruć życie. Ale też często jest tak, że lepiej machnąć na to ręką. I lepiej na tym wyjdziemy. Zdecydowanie lepiej na tym wyjdziemy, jeżeli potrafimy to ścierpieć. A o tym pamiętajmy, że Słowo Boże nas tego uczy. Bo moi kochani, możemy iść do sąsiada, znaczy możemy iść do sądu na sąsiada, bo ewidentnie czasami robi coś, co podlega prawu i jest prawo na moją korzyść. Sąsiadem. My czasami z bratem potrafimy się iść sądzić, prawda? Natomiast apostoł Paweł, ten sam apostoł, ale w innym liście, bo to jest w liście do Koryntian, mówi, że nie jest tak, my nie mamy szukać swego. To jest bardzo ciężkie. Popatrzmy, my to bardzo często czytamy, często czytamy, mówimy o tym przykładzie, ale jakże ciężko się nam do tego zastosować, bo to jest w liście do Koryntian. Nie zanotowałem sobie tego, ale to jest 6 rozdział. Od 6 wersetu, 1 list do Koryntian, 6 rozdział. A tymczasem brat oskarża brata i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie poniesiecie raczej szkody? Moi kochani, takie pytanie. Ile razy my chcemy ponieść szkodę? Jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to mamy chętnie ponieść szkodę. Także ciężko to do nas dociera. Ileż to razy idziemy i jednak upominamy się o swoje. I nie tylko przed tym sąsiadem, ale czasami odwołujemy się do kogoś jeszcze, do kogoś, kto może być między nami rozjemcą, a czasami nawet i do sądu. I przeszedłem tak jakby na inny trochę temat, ale no właśnie, mamy do czynienia z ludźmi, z którymi łatwo jest o spór. Są problematyczni, są złośliwi. I apostoł Paweł mówi, szczęście się tych, którzy wywołują spory. To nie tylko, jak powiedziałem, chodzi o sąsiadów. Już napomknąłem, że pomiędzy braćmi jest podobnie. Ostatnio niedawno odwiedziłem kogoś, kto opiekuje się osobą leżącą. Jak to miłą rzeczą jest, jeżeli ktoś przyjdzie odwiedzić, prawda? Wtedy jest osoba unieruchomiona przy łóżku. Jest też ta osoba, która się nią opiekuje. No w zasadzie oboje są skazani, można powiedzieć, na swego rodzaju cierpienie. Teraz słyszę, że zaczęła przychodzić osoba, odwiedza. No i moi kochani, każde jedno odwiedziny kończyło się praktycznie prawie kłótnią. Ostatecznie osoba opiekująca się tą na łóżku zażyczyła sobie, aby więcej tych odwiedzin nie było. Można powiedzieć, że zamknęła dom przed taką osobą. Co więcej, osoby wierzące. Wszystko osoby wierzące. Ale jeżeli dochodzi do sporów, to lepiej tego unikać. Lepiej swojego serca tym jadem nie napełniać. Jadem gorzkości, jak jadem sporów, jadem kłótni. Ja też pamiętam jeszcze z lat młodzieńczych, tak to nazwijmy, kiedy jeszcze 20 lat jeszcze na pewno nie miałem. Gdy przychodziłem do pewnego zboru, jakoś zawsze pewien brat, już taki starszy brat, musiał do mnie podejść i o coś zaczepić. Ja go tak unikałem, tak się starałem gdzieś tam. A on jakoś sobie tak upodobał. Czasami trudno jest to zrealizować. Szczęście się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia, przekór nauce, którą otrzymaliście, strońcie od nich. A więc następny nakaz, nie tylko, że szczerz się, bo szczerz się to no, rozważaj, miej się na baczności, ale to takie dodatkowe jakby napomnienie, strońcie od nich. Generalnie unikajcie. Czasami jest to możliwe, czasami nie. Czasami od nas zależy, bo tak jak już wspomniałem, ktoś kogoś wyprosił nawet z domu i powiedział, że sobie nie życzy, jest to proste. Myślę, że znacznie trudniej jest w zborze. Przecież ja ze zboru nie wyproszę brata i siostry, prawda? Ten brat, który mnie tak... On to robił niezłośliwie, ja uważam. No, tak jakoś taka jego była, taki temperament, osobowość. No, ale mnie to przeszkadzało. No trudno jest uniknąć, trudno stronić od niego, jeżeli do zboru przychodzimy, prawda? Wtedy trzeba dużej mądrości, moi kochani. Bo myślę, że wymagana też jest od nas pewna kultura osobista. Na tym to polega, żeby też kogoś i nie zranić. Aby zachować się w taktowny sposób. I no może tyle można by było powiedzieć odnośnie tego unikania. I tylko powstaje jednak pewien znak zapytania tutaj w całej tej historii, bo pytanie jest, czy na pewno o to tutaj apostołowi Pawłowi chodziło. Bo moi kochani, spory, tak mówiąc szczerze, między nami, pomiędzy pojedynczymi osobami, one były, są i będą. I nawet te spory będą pomiędzy tymi, którzy się bardzo lubią. I wtedy już o tym na pewno tutaj apostoł Paweł nie pisze. No, apostoł Paweł sam się pokłócił z Barnabą. Był taki moment w jego życiu, pokłócili się o Marka, z którym później notabene apostoł Paweł współpracuje. Najprawdopodobniej już po śmierci Barnaby, tego nie wiemy. I choć to wszystko, cośmy powiedzieli, jest prawdą, że są takie osoby, że trzeba wszystko robić, aby unikać takich osób i unikać kwestii spornych, to mam wrażenie, że apostoł Paweł tu mówi o czymś jeszcze innym. I czymś o wiele ważniejszym, czymś, co szczególną właśnie uwagę powinniśmy na to zwrócić. I myślę, że dlatego apostoł Paweł dopisuje te słowa. Nie dlatego, że są generalnie pomiędzy nami spory, że są ludzie trudni, z którymi mamy do czynienia i że z tym sobie też mamy radzić. Ale jeżeli dobrze się przypatrzymy nad tym, co tutaj apostoł Paweł pisze, to zauważmy, że 18 werset w zasadzie tłumaczy sedno tej trudnej sytuacji, przed którą apostoł Paweł przestrzega. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Moi kochani, no my wszyscy jesteśmy spragnieni pięknych słów. No jeżeli ktoś nam powie coś miłego, to przecież każdy z nas jest zadowolony. I zauważmy, że tutaj nie ma problemu pomiędzy tymi ludźmi, którzy wywołują spory, a tymi, do których oni się zwracają. Bo oni zwracają się do innych pięknymi słowami i uwodzą ich. A więc sporu pomiędzy tą trudną osobą, a tymi, którzy są odwiedzani przez nich, tam nie ma, bo tam są pochlebne słowa, tam są przyjemne słowa i praktycznie są uwiedzeni, można powiedzieć. W takim razie na jakim tle są spory? Możemy w takim razie się śmiało domyśleć, że są to osoby, które szukają własnych korzyści w taki sposób, aby podjudzać jednych przeciwko drugim. I znowuż pytanie. Znamy takie osoby? Pytanie z zaskoczenia. Może nikt akurat w tej chwili o nikim nie pomyśleć, prawda? Może po pewnym czasie, jeżeli by pomyślał, znalazłby takie osoby. Ja osobiście, no, powiem szczerze, ponieważ temat przygotowywałem, nawet się zacząłem zastanawiać nad takimi osobami, to przyszedł mi ktoś, no, bardzo odległy, na drugim końcu Polski, gdzie mój brat mieszka. Potrafił, moi kochani, doprowadzić do rozłamu zboże. I ilekroć mu się ustępowało, można powiedzieć, ustąpmy, będzie spokój, prawda? Będzie zgoda. Co się okazało? Nie, był następny problem. Bez względu na to, czy się ustąpiło, czy się nie ustąpiło, był następny problem. I potrafił być miły dla jednego, dla drugiego. Mimo wszystko potrafił skłócić jednych przeciwko drugim. Moi kochani, takich ludzi szczególnie trzeba się szczec. W każdym zborze mogą, nie muszą. Jeżeli żyjemy tu w zgodzie, chwała Panu. I oby nigdy taki człowiek się tu nie znalazł. Ale do każdego zboru, zauważmy, drzwi są otwarte. Każdy człowiek może przyjść. Każdy, kto się opowiedział za Panem naszym Jezusem Chrystusem, jest dla nas bratem. Ale tak naprawdę, co siedzi w środku, nie wiemy. I to nie jest nic nowego, bo przecież apostoł Paweł również przez Łukasza w Dziejach Apostolskich też pisze w 20 rozdziale. I pamiętamy, często te słowa cytujemy, zresztą może odczytajmy. To są Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Od 29. Apostoł Paweł przemawia do Efezjan, co więcej, do starszych z Efezu, bo on idzie drogą do Jerozolimy, zdąża i nie chce odbijać na Efez. On posyła posłańców najpierw, którzy proszą, aby starci z Efezu przyszli do apostoła Pawła, żeby się z nimi mógł spotkać, żeby jak najmniej czasu tracił w drodze na Jerozolimę. I wtedy do tych starszych z Efezu mówi: wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne, wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Straszne słowa. Ale apostoł o tym wie. I nic nie jest w stanie na to poradzić. A myślę, że jeszcze bardziej przykre są słowa następne. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy będą głosić przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. To chyba jeszcze bardziej tragiczne. ma ludzi, którzy są starszymi w zborze, którzy mają być nauczycielami przed sobą. I do nich mówi, z was samych powstaną tacy i tacy. Myślę, że dlatego. Właśnie dlatego apostoł Paweł przerwał swoje pozdrowienia. Zrobił coś, czego możliwe, że nie robiło się w listach. Z jednej strony kończy, z jednej strony miłymi słowami akcentuje swoją wypowiedź, swoje pismo, a z drugiej strony jeszcze na chwilę się zatrzymuje. Jeszcze na chwilę się zatrzymuje, bo ma bardzo ważną naukę do przekazania. I myślę, że jest to nauka dla nas, abyśmy się mieli na baczności. Bo no niestety, nie wiadomo dlaczego, ale są tacy ludzie, którzy w zborze własnych korzyści szukać będą. Jest tu jeszcze takie, tylko już na marginesie powiem, oj, się rozgadałem dzisiaj. Werset 19, druga część tego wersetu. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła niewinni. Ja myślę, że to jest w tym samym kontekście. Moi kochani, my czasami też możemy pobłądzić w tym, że chcemy być dobrzy. Nasza dobroć może być za daleko idąca. Względem takich osób nasza dobroć musi być przemyślana. Bo moi kochani, nawet jeżeli by człowiek, który wznieca spory, którego unikamy, a łaknął lub pragnął, to co? No to jest nauka Ewangelii. To i też ten sam apostoł Paweł w liście do Rzymian, zresztą jedna kartka wcześniej, mówi, jeśli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go, jeżeli pragnie, napój go, tak bowiem czyniąc węgle rozżarzone zgromadzisz nad głową. A więc zauważmy, że ta dobroć ma być. Ale apostoł Paweł mówi, względem takich osób bardzo przemyślana. Nie można pobłażać pewnym rzeczom. Od takich ludzi również trzeba stronić. Bardzo trudna nauka. Ale nauka Ewangelii, nauka Pana Jezusa. I dlatego myślę, że jest to nasz obowiązek i mamy być czujnymi. Apostoł Paweł nie miał rady na to, zauważmy. W Dziejach Apostolskich mówi, z was samych powstaną, ale nie może wskazać, nie może, nic nie może poradzić. Dlatego to jest ostrzeżenie dla nas wszystkich. I jest ono tak ważne, że apostoł Paweł zmienił reguły listu, reguły pisania listu. Ale ten fragment, który odczytaliśmy, kończy się pięknymi słowami, którymi ja zakończę. Bóg zaś pokoju. Moi kochani, nasz Bóg jest Bogiem pokoju. Jeżeli są swary, to coś jest nie w porządku. Jeżeli są kłótnie, jeżeli są spory, to coś jest nie w porządku. To nie jest społeczność tego Boga w takim razie. Mocne słowa. Ale tam, gdzie ludzie się kłócą, to nie są społecznością tego Boga, bo apostoł Paweł mówi, Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Na koniec daję takie życzenie, które jest moim życzeniem i dla braterstwa. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami.